Chciałbym przeczytać świadectwo. Rozpocznę od przeczytania świadectwa. To świadectwo napisał jeden z bardzo znanych pastorów, który przeprowadził rozmowę z pewnym niewierzącym człowiekiem. I poruszony tym, co usłyszał, opisał to, usługując także małżeństwom, rodzinom w swojej pozycji, którą później wydał. Napisał tak. Wiodło się jemu bardzo dobrze. Firma się rozwijała, zarabiał coraz więcej pieniędzy. Stać było jego i jego rodzinę na wszystko. Piękny dom, okrągła sumka na koncie, wiele zatrudnionych osób w firmie. Któregoś dnia żona za nie mogła. Z dnia na dzień czuła się coraz gorzej. W ciągu roku została całkowicie unieruchomiona. Dzisiaj jest przykuta do łóżka, całkowicie zależna od drugiej osoby, od męża. On musiał sprzedać wszystko, co miał, aby ratować jej życie i zdrowie. Zrobił to bez najmniejszego wahania. Przeprowadził się z pięknego, dużego domu do maleńkiego mieszkania. Zapytałem go o motywację, o wiarę. Odpowiedział, nie bardzo wierzę. I tak naprawdę mówiąc, nie zawsze między mną a żoną układało się, ale dałem jej słowo, że będę z nią na dobre i na złe. Po dłuższej chwili powiedział, niemalże wykrzyknął, jest przecież moją żoną. Winienem jej miłość. I to właśnie mnie zatrzymało. Słuchałem zdumiony i urzeczony. W czasach, kiedy wierność słowu danemu drugiej osobie nie jest w cenie, kiedy osobiste szczęście staje się najważniejszą sprawą w życiu, kiedy tak łatwo o proste recepty rozwiązania, kiedy tak łatwo o rozwód, kiedy prawdę miesza się z kłamstwem, kiedy normalność jest nazywana naiwnością i głupotą, kiedy jest ogromne zamieszanie i pomieszanie pojęć, w czasach, kiedy prawdę Bożego Słowa interpretuje się, wygładza, przekręca, tłumi, kiedy wydaje się ogromne tomy książek, których jedynym celem jest naprawdę dostosowanie Słowa Bożego do naszego życia, aby nas nie uwierało i nie wzbudzało poczucia winy w takim czy innym aspekcie życia. Kiedy tyle kazań i nauczań, nie tyle głoszących Słowo Boże, co nowe objawienia, których tak naprawdę celem jest usprawiedliwienie, uspokojenie sumienia, wytłumaczenie naszego stylu życia, naszego braku wierności, naszej letności, chciwości, sławy i pieniędzy, niechęci do znoszenia cierpienia i innych, naszego braku miłości i wierności, naszej religijności niezgodnej z Bożym Słowem, opartej raczej na ludzkich tradycjach i naukach, pragnieniach niż na Słowie Bożym. W czasach, kiedy po raz kolejny widzimy kogoś, kogo kochaliśmy i podziwialiśmy, jak odchodzi od Jezusa i wraca do starego życia, którego świat i jego pożądliwości pochłonęły. W czasach, kiedy widzimy, jak wierzący, a nawet nasze autorytety rozwodzą się, zostawiając żonę z dziećmi, ponownie zawierając małżeństwa i dalej służą, uzyskując nawet błogosławieństwo od innych autorytetów. To wszystko sprawia, że wiele szczerych, wierzących zaczyna mieć wątpliwości, w co wierzy, co głosić, jak rozumieć Słowo Boże, co sądzić na ten czy inny temat, czy w ogóle być wiernym i w czym wiernym, szczególnie wtedy, kiedy to wymaga dużego poświęcenia, wiele kosztuje, kiedy to jest trudne lub naraża na cierpienie lub na ostracyzm w tym czy innym środowisku. Wielu zastanawia się wtedy, po co to wszystko? Czy nie lepiej płynąć z prądem niż pod prąd? Bóg wtedy zawstydza nas przez postawę człowieka niewierzącego. Potrzebujemy po prostu odwagi, aby żyć Słowem Bożym, aby być wiernymi do końca, wbrew wszystkiemu, nawet wtedy, kiedy nie wszystko układa się po naszej myśli lub kiedy inni są niewierni. Potrzebujemy żyć i stanąć po stronie prawdy, szczególnie wtedy, kiedy autorytety postawą i słowami mówią nam coś przeciwnego do Bożego Słowa. Wybory w takich momentach określają tak naprawdę, kim jesteśmy. Potrzebujemy modlić się o odwagę, by żyć zgodnie ze Słowem Jezusa. Odwagę wierności Jemu i Jego Ewangelii. Nawet wtedy, kiedy jedną czy jedyną naszą nadzieją i pociechą zostaje Pan i nadzieja przyszłej chwały, gdy przyjdzie ponownie na ziemię sądzić żywych i umarłych. To cytat, który poruszył mnie do głębi w tym tygodniu. Małżeństwo, blaski i cienie. I to, co dziś powiem, chciałbym przekazać wam jako wasz pastor, duszpasterz, jako osoba, która bierze zupełną odpowiedzialność za słowa, które wypowiem. Nie jest to ostateczna może wersja. Cały czas Bóg pragnie nas zmieniać. Cały czas Bóg pragnie objawiać nam swoje prawdy i popychać nas dalej, byśmy mieli Jego poznanie, byśmy rozumieli, co chce czynić pośród nas. Małżeństwo jest dziełem Bożym. Jest piękną relacją mężczyzny i kobiety. Z przeznaczeniem do błogosławionego i dobrego życia. Amen? Jestem wdzięczny za to wprowadzenie, które zrobił starszy zboru Frank. Gdy powiedział o fundamentach Bożych, które dotyczą życia małżeńskiego. Bo wszystko, co daje Bóg, co tworzy Bóg, jest piękne i dobre. Jakże lubimy ten tekst. Dziś go przywołam i chciałbym, aby on brzmiał dzisiaj w kontekście naszych relacji małżeńskich. Abyśmy czytając go patrzyli na siebie jako współmałżonkowie i wyznawali naszymi ustami, że wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi z nieba. Od Boga, Ojca, wszelkiej światłości, u którego nie ma żadnej zmiany ani zmiennego cienia. To On postanowił zrodzić nas przez słowo prawdy, byśmy byli najlepszą częścią Jego stworzenia. Amen? Jakże piękne słowo, które buduje fundament dla naszego małżeństwa, dla naszych małżeństw. Że wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi z nieba od Boga, Ojca wszelkiej światłości. Zbawienie jest pięknym dziełem. Zgodzicie się ze mną? To jest piękne, doskonałe dzieło, które pochodzi od Boga z nieba dla nas. Pokój w czasach niepokoju. Pan Jezus powiedział, ja mój pokój daję wam. Wasze serca mogą być przepełnione moim pokojem. Radość. Radość, jak mówi Boże Słowo, które wynika z Pana, z Jego obecności, bo to jest nasza siła, bo radość Pańska jest naszą siłą. To są dzieła doskonałe. Sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość jest doskonała. I tym jest Boże Królestwo. Bóg pragnie, aby wszystko miało Jego doskonałość, tak? Zbawienie jest doskonałym dziełem. Pokój Boży jest doskonałym dziełem. Radość Chrystusa jest doskonałym dziełem. Boża sprawiedliwość jest doskonałym dziełem. I Bóg chce, abyśmy w tym doskonałym dziele trwali. Nasza świętość. Nasze postępowanie. Nasze myślenie. Nasze życie. Wszystko Bóg czyni w Chrystusie doskonałym. Bo wszystko, co dobre i doskonałe, przychodzi z nieba od Ojca Światłości. Ale mamy pewien problem. Zmagamy się. I my wiemy, że w żadnym z tych aspektów nie jesteśmy doskonali. Wiemy, że czasami brak nam pokoju. Wiemy, że czasami wątpimy w nasze zbawienie. Wiemy, że czasami nie żyjemy w pełni naszych serc całą Bożą sprawiedliwością. Wiem, że wiele razy brakuje nam radości, choć jest ona pełna i doskonała. Diabeł robi wszystko, aby zniszczyć to, co dobre, doskonałe w Bogu. Więc ciągle Bóg nam wybacza. Czć trzciny nadłamanej nie dołamuje. Lnu, który ledwo płonie, nie dogasza, bo jest Bogiem miłości. On ciągle nam wybacza, oczyszcza, leczy, podnosi, prowadzi. Tak samo jest z małżeństwem. Biblia przedstawia plan doskonały. Doskonały. Fundament jest doskonały. Tak Bóg chce, aby było. I aby się spełniło, co jest marzeniem wielu młodych ludzi, gdy pobierają się i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Jak w bajkach. Jak w różnych legendach. Wszystko jest możliwe. To jest możliwe, kochany Kościele. To jest możliwe, aby żyć świętym życiem, aby mieć pokój w sercu, aby mieć radość i aby moje małżeństwo było błogosławione. Wszystko jest możliwe w Bogu, wszystko jest możliwe w Chrystusie. Jest możliwe. Udane małżeństwa nie są efektem znalezienia idealnej osoby lub kochania, lecz kochania niedoskonałego człowieka, którego wybrało się na współmałżonka. Przeczytałem to w tym tygodniu. Udane małżeństwa nie są efektem znalezienia idealnej osoby. Przyznaję wam, że żaden ze mnie ideał. Jeśli mi nie wierzycie, zapytajcie moją żonę. A ja mogę wam też powiedzieć na jej temat kilka słówek. Bo to nie jest znalezienie doskonałej, idealnej osoby, lecz kochanie niedoskonałego człowieka, którego wybrało się na współmałżonka. Idźmy dalej. Musimy pamiętać, że nikt nie jest doskonały. Ja, który chciałbym, aby moja partnerka życia była idealna, ja nie jestem doskonały. Tylko nasza mentalność wymaga doskonałości. Nasza mentalność chce, aby osoba, która jest ze mną, była ideałem w moich oczach. Oraz ty, który chcesz, aby twój partner spełniał wszystkie twoje oczekiwania, nie jesteś doskonały. Nie jesteśmy doskonali. Jest taki mocny werset w liście do Hebrajczyków. To jest 13 rozdział, wiersz 4. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane. Dotyka tutaj autor moralnego życia. Gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Jest to mocne słowo. Takie słownictwo jest radykalne, którego ten świat nie bardzo chce akceptować i przyjmować. Ale co ja mam zrobić, jak to jest w Biblii? Ja mam wyrzucić te słowa teraz i po prostu nie używać ich w Kościele, bo świat ich nie lubi, ich nie rozumie, ale czytam Biblię i muszę ją czytać taka, jaka jest. A chwała Bogu, że przychodzą też inne tłumaczenia Bożego Słowa i oddają to samo, może trochę łagodniejsze, ale zarazem także dobitny sposób. W Słowie Życia czytamy, niech wszyscy cenią instytucję małżeństwa i zachowują czystość łoża małżeńskiego. Łagodniej to brzmi? Niech wszyscy cenią instytucję małżeństwa i zachowują czystość łoża małżeńskiego. Byłoby fantastycznie, gdyby nie było rozwodów. Nieprawdaż? Kusiłem się, aby podawać wam wszystkie statystyki, ale zrezygnowałem z tego, bo to nie jest budujące. To nie jest zachęcające. Byłoby świetnie, gdyby nie było rozwodów, gdyby nie było samotności, gdyby nie było traumy z powodu rozpadu małżeństwa. Ale niestety to się zdarza, bo nie jesteśmy doskonali, bo nie ma doskonałości w życiu małżeńskim. Fundament jest doskonały, ale to my jesteśmy problemem. Tak samo w różnych innych aspektach naszego duchowego życia zawodzimy. Nie zawsze chodzimy radośni i pełni pokoju. Nie zawsze jesteśmy takimi, jakimi Bóg chciałby, abyśmy byli. Tak samo nie każde małżeństwo jest takim małżeństwem, jakie Bóg chciał, aby było. I zdarza się, że mają miejsca różnego rodzaju tragedie. I teraz Kościół musi być miejscem pomocy. Musi być miejscem uzdrowienia i wsparcia dla tych, którzy przeszli przez traumę ran i bólu. Kościół nie dobija rannych, jak Armia Czerwona. Kościół pomaga rannym, Kościół podnosi rannych, Kościół wspiera tych, którzy przeszli przez te trudne doświadczenia. Może z tych statystyk takie trzy myśli. Trzeba stwierdzić ze smutkiem, że obecnie rozwody stały się utrwalonym zjawiskiem życia społecznego. Co gorsza, polskie społeczeństwo z rosnącą aprobatą odnosi się do takich właśnie form rozwiązywania kryzysów małżeńskich. To ze statystyk, z opisu problemu. Rozwód traktuje się jako wydarzenie, które w pewnych okolicznościach może przytrafić się niemal w każdej rodzinie. I dodam, to też ze statystyk, z opisu, rozwód jest silnym przeżyciem emocjonalnym. Często o charakterze wręcz traumatycznym. Stres rozwodowy wynika z trzech głównych przyczyn. Przyczyn społecznych, czyli rozbicie więzi rodzinnych, przyjacielskich, czyli osamotnienie, i psychologicznych. Uczucie lęku, braku nadziei, poczucie winy, żal, załamanie się dotychczasowego stylu życia, czy pogorszenie się warunków ekonomicznych. Z badań prowadzonych nad stresem związanym z procesem rozpadu małżeństwa i rodziny wynika, że wiąże się on także z wieloma problemami natury zdrowotnej. Tyle ze statystyk. Jaką postawę powinniśmy przyjąć, jak radzić sobie w Kościele, kierując się miłością i wsparciem dla wszystkich, którzy przeszli przez dramat rozwodu? Bóg kocha takie osoby i pragnie im pomóc. Rozwód nie jest grzechem śmiertelnym. Pamiętajmy. Jest grzechem jak każdy inny grzech. Jest grzechem wybaczalnym. A jeśli Bóg wybacza, jeśli nowotestamentowo Bóg wybacza Kościele, jeśli Bóg wybaczył nam nasze grzechy, tak? To czy wraca do nich, czy napiętnowuje nas z powodu nich, czy przypomina nam je codziennie, czy wraca do nich codziennie, czy raczej rzucił te grzechy w niepamięć? Jak mówi Boże Słowo? Bóg wybacza grzech rozwodu. Mamy, posłuchajcie tego, mamy nawróconych morderców, gwałcicieli, pedofilów, prostytutki, handlarzy żywym towarem. Są oni w służbach Kościołowi. Bóg ich używa. Pytanie, dlaczego nie ludzie po traumie rozwodu? Czy wiecie, że nawet w naszym Kościele mile witamy, z otwartymi ramionami misiaczka dajemy mordercy, a także człowiekowi, który zajmował się handlem żywym towarem. I mówimy, to nasz brat, mów do nas bracie, prowadź nas, nauczaj nas. Nie mamy żadnego problemu. Żadnego problemu. Kochany brat, Bóg mu wybaczył, oczyścił jego życie. Zmienił go, przesiedział swoje, wyrwał go z więzienia, powołał do służby, uczynił go duchownym, uczynił go namaszczonym człowiekiem i używa go i działa. Przytulamy go i mówimy, bracie, jak jestem wdzięczny Bogu za twoje życie. Czy wiecie, że Biblia nawet zezwala na rozwód? Nie zezwala na pedofilstwo, nie zezwala na morderstwo, nie zezwala na prostytucję. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale prowadzi debatę z Kościołem. Pisze do Kościoła i chciałbym, abyście czytali, bracia i siostry, ja czytałem, starałem się, tak powiem, czytać ze zrozumieniem list do Koryntian 7 rozdział od 10 do 17. Jeśli zauważycie w tym fragmencie, to apostoł Paweł odwołuje się do słów, tak mówi Pan, a teraz wam powiem coś od siebie. To nie mówi Pan. To mówię ja, Paweł. Czytaliście to kiedyś? Odkryliście to? Co teraz z tym zrobić, co mówi Paweł? Co z tym zrobić? Od Pawła to jest, a więc to przekreślamy z Biblii, wymazujemy, bo to nie mówi Pan. To Paweł, to ja mówię. Od siebie, nie z nakazu Pana. 12 werset. Nie mówię z nakazu Pana, mówię od siebie. Ale my przyjmujemy, że Paweł był natchniony przez Ducha Świętego. Kiedy mówię dziś do was, mówię z bojaźnią Bożą i mówię tak, że jestem świadomy natchnienia Ducha Świętego. I nie mówię, że to, co ja mówię, to mówi Pan, tylko to mówi wasz pastor, który przeżywa wewnętrznie temat i dzieli się z wami waszym sercem. Apostoł Paweł powiedział tak. Małżonkom nakazuje, już nie ja, lecz sam Pan. Żona niech nie odchodzi od męża. To nie jest to, co mówi Paweł sam od siebie. Jeśli odejdzie, niech pozostanie samotna, albo niech się z mężem pogodzi. Tak mówi apostoł Paweł. Także mąż niech nie oddala swojej żony. To są wersety 10-11. Później mamy werset 12. Pozostałym małżonkom mówię teraz od siebie, nie z nakazu Pana. Jeśli chrześcijanin ma niewierzącą żonę, a ona chce z nim żyć, niech jej nie opuszcza. Jeśli chrześcijanka ma niewierzącego męża, a ten chce z nią zostać, też niech go nie opuszcza. Chrześcijańska żona przybliża bowiem do Boga niewierzącego męża, a bogobojny mąż przybliża do Boga niewierzącą żonę. W przeciwnym razie dzieci należałoby uznać za nieprawe. A tak są święte. Jeśli jednak niewierząca strona chce odejść, niech to zrobi. Strona wierząca nie musi pozostawać w tym małżeństwie. Bóg powołał was do życia w pokoju. Jasno? Wyraźnie? Przecież nie masz pewności, żono, że doprowadzisz niewierzącego męża do zbawienia. Tak mówi apostoł Paweł. Ani ty, mężu, nie wiesz na pewno, że żona przyjmie zbawienie. Poza tym, niech każdy pozostanie w takiej sytuacji życiowej, w jakiej Pan go do siebie powołał. Tak właśnie zalecam we wszystkich kościołach. To były słowa lidera, słowa apostoła, który mówił od siebie. Zresztą apostoł Paweł nagadał tam, napisał od siebie wiele różnych rzeczy. Radzę przestudiować ze zrozumieniem 7 rozdział. Napisał na przykład, uważam, że najlepiej jest się nie żenić. I ktoś przeczyta ten werset i powie, dość z małżeństw w kościele, koniec. Apostoł Paweł napisał, nie żenić się, koniec, kropka. To jest jeden werset, tak? Tak apostoł Paweł namieszał. Ale drugi werset mówi, ze względu na niemoralność seksualną, na te pragnienia, które są w nas, nie każdy mężczyzna ma żonę, a kobieta męża. Ale on osobiście uważał, że najlepiej się nie żenić. Mąż, pisał dalej w innym fragmencie, w 3 wierszu, ma dbać o seksualną stronę życia żony. Halo, bracia! Mężowie, my, faceci, to jest nasza odpowiedzialność. Mówimy na bardzo poważny temat. A więc poruszyliśmy go, są wakacje, mamy lekki temat do przeanalizowania. A żona o tę sferę życia męża. Żona przekazuje władzę nad swoim ciałem mężowi, a mąż żonie. Nie zaprzestawajcie współżycia ze sobą, chyba że za wspólną zgodą na krótki czas, by skupić się na modlitwie. rady apostoła Pawła. Inna rada, 26 wiersz dalej mówi, w domu możecie to przeanalizować. Sądzę, że w obecnej trudnej sytuacji dobrze jest stosować taką zasadę. Jeśli jesteś żonaty, nie dąż do separacji. Jeśli nie jesteś, nie żeń się. I znowu twardo apostoł Paweł mówi. W obecnej sytuacji trudnej, ekonomicznej, może był trudny czas w kraju, może nie było wielkiej przychylności, by małżeństwa były zakładane. Apostoł Paweł mówi, jeśli ożeniłeś, to żyj w tym małżeństwie. Jeśli nie jesteś, to się nie żeń. Znowu kontrowersyjna wypowiedź. Jeśli jednak się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Tak ostro to nazwał? Tak samo dziewczyna, która wyjdzie za mąż, nie popełnia grzechu. A więc zobaczcie, jak apostoł Paweł pisze, jakiego języka używa. Co jeszcze? To już całkiem kontrowersyjne, co powiedział. Apostoł Paweł mówi tak. Bracia, mężczyźni, aby tak żyli, ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby ich nie mieli. Ho. Co on mi za przyzwolenie daje, żebym tak żył, jakbym żony nie miał? Dodam jeszcze, bracia, to czas się wypełnia, dlatego i żonaci powinni być do dyspozycji Pana. A więc prawdopodobnie apostoł Paweł miał na myśli tą troskę o doczesne życie. Troskę o zaspokajanie potrzeb. Troskę o wszystko, co dotyczy bytu ziemskiego, przez pracę, zdobywanie pieniędzy i tak dalej. Troszczenie się o rodzinę, to pochłania nam życie, to pochłania nam czas. Sami przeanalizujmy, ile godzin poświęcamy na troskę o nasze doczesne życie, a ile czasu poświęcamy dla Pana. Sami to oceńmy. Sami to oceńmy. Czy jestem pewna logika myślenia? I rozmyślenia Pawła na temat małżeństwa są wyzwaniem. Małżeństwo wymaga pielęgnacji i wytrwałości. To jest to, co mówiła dziś Liwia na początek, piękne słowo, że małżeństwo jest jak dobre nasienie posadzone, które ma wydać cudowny plon, owoc, smaczny owoc. Ale jeśli narosną chwasty w koło, to po prostu będą wysysać życie z tego małżeństwa i ono umrze. Ono umiera. Tak jak wszystko inne. Tak samo małżeństwo umiera. Wiemy, że nie wszystko i nie zawsze jest tak dobrze i doskonale, jakby chciał Bóg w naszym życiu. Wiemy o tym. Pomyślmy o kilku takich, takie kilka punktów chciałbym wam wymienić, abyśmy je zapamiętali, nim przejdziemy dalej. Po pierwsze, Pan wybacza grzech rozwodu. To nie jest grzech niewybaczalny, pamiętajmy. Po drugie, Pan kocha każdego człowieka, nawet wszystkich tych, każdego z nich, z wszystkich ludzi, którzy przeszli przez rozwód, nie odrzuca ich, ani nie potępia. Po trzecie, Pan jest głową Kościoła i to On pragnie, aby ludzie zranieni, odrzuceni z powodu rozwodu i innych przeżyć, przykrych przeżyć, znaleźli uzdrowienie i wsparcie, aby nie byli traktowani jak ludzie drugiego sortu. Co chcę zrobić moim przekazem? Po pierwsze, wyeliminować z naszego myślenia, że ludzie po rozwodach są ludźmi drugiego sortu, są gorsi od nas. Nie ma takiego myślenia w Bożym Królestwie. Nie pozwólmy diabłu, żeby uczynił z nas faryzeuszy. Bo faryzeusze tak postępowali i droczyli się z Panem Jezusem. I za chwilę przeczytamy, jak się droczyli z Panem Jezusem na temat rozwodów i powtórnych małżeństw. Droczyli się z Panem Jezusem. Faryzeusze. Bóg jest miłością i On chce okazać wsparcie ludziom, którzy przeszli przez traumę rozwodu. W tym świecie rozwód jest czymś normalnym, jak czytaliśmy. To staje się normą w życiu ludzi. I Bóg podnosi nas. Bóg nas leczy. Ale pamiętajmy, że Pan także ustanowił pewne zasady moralne, ustanowił porządek. aby nie było rozwiązłości. Aby było zdrowe podejście do spraw małżeńskich. Aby nie dochodziło do separacji i rozwodów z byle jakiego powodu. Bo za chwilę powiem wam, że Biblia zezwala na rozwód i powtórne małżeństwo w jednym przypadku. W jednym przypadku, konkretnym, jeśli rozpada się małżeństwo i następuje rozwód. I o tym mówi Biblia. I mówię to z całą odpowiedzialnością przed wami i przed Bogiem. Ale nie może być tak, że małżeństwo dochodzi do separacji, rozwodzi się z byle jakich powodów, bo już go nie lubię. Bo już mi się ona nie podoba. Nie spełnia już moich oczekiwań i wymogów. Chrapie w nocy. Albo nastąpiło zletnienie seksualne. Lub przyszła choroba współmałżonka. To najlepiej się rozejść, rozwieść lub sobie znaleźć inny partnerski związek. Tak postępuje ten świat. I my nie jesteśmy stworzeni, by wzorować się na tym świecie. My jesteśmy stworzeni, by wzorować się na Panu, który wszystko może i może każdą z tych sytuacji odmienić w naszych sercach. Bo tu chodzi o postawę serca. Pan nie zezwala na rozwody i powtórne małżeństwa tylko dlatego, że mamy taki pomysł i już znudziło nam się małżeństwo z tą kobietą lub z tym mężczyzną. Świat prowadzi rozwiązłe życie. Zdrady, romanse, przygody seksualne, wyjazdy integracyjne, niemoralność panująca na tych wyjazdach integracyjnych. Takie telenowelowe życie propagowane przez filmy i różnego rodzaju literaturę. Co jest naszym wzorem? Ta telenowela z telewizji? Pełna bzdur, niemoralnych związków? Czy mamy fundament zakorzeniony w Bożym Słowie? Ale następują sytuacje, w których musimy wyjść naprzeciw sytuacjom powiązanych z rozwodem. Uważam, że jeśli rozwód nastąpił w świecie, jeśli to wszystko rozwaliło się, rozsypało się przed nawróceniem i ta osoba się nawróciła i nie ma żadnego powrotu, żadnej możliwości pojednania się, bo jej partnerka i partner już jest dawno w innym małżeństwie i związku, to ta osoba przychodząc do Pana otrzymuje jakby nowe życie, otrzymuje jakby nowy cel, otrzymuje jakby nowy etap w swoim życiu. I nigdy nie powinniśmy nałożyć na tą osobę jarzma, że nie wolno jej się ponownie pobrać, bo coś się stało w przeszłości przed nawróceniem. Pytanie, czy jestem odważny na tyle, by kłaść jarzmo na ludzi, którego sam nie byłbym może w stanie dźwignąć. To są wyjątkowe sytuacje. I myślę, że powinniśmy mieć podejście według Bożego serca. Także powtórny związek następuje w wyniku śmierci współmałżonka. To jest logiczne. Rzymian, 7 rozdział, od 1 czytamy. Moi drodzy, którzy dobrze znacie prawo, czy nie wiecie, że obowiązuje ono człowieka tylko za życia? Kobieta zamężna, na przykład, związana jest z mężem wobec prawa aż do śmierci. Jeśli jej małżonek umrze, w świetle prawa przestaje być mężatką. Gdyby za jego życia chciała zmienić męża, dopuściłaby się niewierności małżeńskiej. Jeśli on umrze, jest wolna i może zgodnie z prawem wejść powtórnie za mąż bez narażania się na niewierność. A więc jasno i klarownie apostoł Paweł wyjaśnił. Ale także Biblia jasno i uważam tak samo klarownie komunikuje nam, że jest jeden powód, który zezwala na rozwiązanie małżeństwa, na rozwód i unieważnienie tego związku. Jakby zezwala na to, że umiera ten związek śmiercią naturalną, jeśli nie ma z obydwu stron chęci pojednania. I to mówił Pan Jezus, to są Jego słowa. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 32 wiersz. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, to jest w Biblii Tysiąclecia. W innych Bibliach jest cudzołóstwa, poza wyjątkiem niewierności, za chwilę przeczytamy. Jest jeden wyjątek, który sprawia, że nie wolno mi oddalić mojej żony i żona nie ma prawa oddalać męża, ale jeśli ten mąż dopuścił się nierządu, to jest ten wyjątek za wypadkiem nierządu, cudzołóstwa, niewierności. Naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Także nie dopuści się cudzołóstwa, jeśli powodem rozstania małżeństwa była niewierność, była niemoralność. To jest w kontekście tego wersetu. W prawie mojżeszowym powiedziano też, Mateusz 19, rozdział 9, werset. Może przeczytam wersety poprzednie, aby wejść do kontekstu. W prawie mojżeszowym powiedziano też, kto chce się rozwieść z żoną, niech jej wręczy list rozwodowy. A ja wam mówię, kto rozwodzi się z żoną, z wyjątkiem przypadku zdrady małżeńskiej, tak czytamy w innym tłumaczeniu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto żeni się z rozwódką, cudzołoży. To jest słowo życia. A drugie miejsce to 19 rozdział, 9 wiersz. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, Pan Jezus powtarza, chyba w przypadku nierządu może ją oddalić, może się z nią rozwieść, może nastąpić rozkład małżeństwa. A bierze inną, popełnia cudzołóstwo i kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Zobaczcie, jakie to jest precyzyjnie określone w Bożym Słowie. Przeczytam ten fragment, on nie będzie wyświetlany, chyba że jest. Od 19 rozdział Ewangelii Mateusza, od drugiego wiersza. Jeszcze w innym tłumaczeniu. Podążały za nim tłumy. Drugi werset. A on uzdrawiał chorych. Zjawiło się także kilku faryzeuszy i postawili mu pytanie, chcąc go sprowokować. Czy wolno rozwieść się z żoną z dowolnego powodu? A więc ten problem, temat był od zarania dziejów problemem. Od czasów Jezusa, gdy chodził po ziemi. Biblia mówi, że faryzeusze przyszli i zadali mu pytanie, chcąc go sprowokować, chcąc mieć przeciwko niemu argumenty, tak, aby odpowiedział. I wtedy Pan Jezus mówi tak. Czyżbyście nie czytali w piśmie? Stworzył ich Bóg jako mężczyznę i kobietę. Odpowiedział. To Bóg również powiedział, dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i łączy się z żoną. Także ci dwoje stają się jednym ciałem. Nie są więc już dwojgiem, lecz jednym ciałem. Mowa o małżeństwie. O tym słyszeliśmy w pierwszym wykładzie na temat fundamentów. Skoro Bóg coś złączył, to człowiek niech tego nie rozdziela. Dlaczego więc Mojżesz nakazał dać żonie list rozwodowy i oddalić ją? Faryzeusze kontynuowali. Mojżesz pozwolił wam oddalać żony tylko z powodu waszych zatwardziałych serc. Braku wrażliwości. Braku możliwości na zmianę. Braku możliwości na porozumienie, zatwardziałość. A więc zaciął się chłop, nie podoba mu się żona, nie spełnia jego oczekiwań, a więc list rozwodowy, tak? Wręcza żonie. Odparł Jezus. Z powodu waszej zatwardziałości, z powodu waszego braku chęci do pojednania, do zmiany. Ale tak nie było od początku, powiedział Pan Jezus. Taki nie był Boży plan. Tak nie było. I Pan Jezus mówi dalej. Dlatego mówię wam, kto porzuca żonę z innego powodu niż jej niewierność. I tu w słowie życia jest bardzo pięknie to oddane. Opuszcza mąż żonę z powodu jej niewierności. A więc zdradziła go z innym albo poszła z innym mężczyzną. Zaczęła z nim żyć. A więc zezwala na to Pan Jezus. Tak mówi Nowy Testament. Niewierność seksualna, współżycie z inną osobą, połączenie się w związek z innym ciałem powoduje, że porzucony czy porzucona staje się wolną. To jest to oddzielenie. Chyba, że ma na tyle wiary, by wybaczyć, a spotkałem takie siostry, z którymi sam osobiście miałem okazję się modlić, aby Bóg dał im siłę, by mogły wybaczyć zdradę męża i są gotowe go przyjąć z powrotem. I Biblia otwiera tutaj drzwi i mówi, oczywiście to jest piękny akt miłosierdzia i przebaczenia. Ale tak naprawdę, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, to chyba tylko ci, którzy przez to przeszli. Jak się czuje osoba zdradzona? Jak się czuje mężczyzna, którego żona zdradziła z innym mężczyzną, poszła z nim i on się o tym dowiedział? Jak się czuje kobieta, żona, która starała się o dom, robiła co mogła, aby w tym domu było w miarę dobrze, a on znalazł sobie inną, młodszą, ileż takich przypadków mamy. I zostawił ją. Umiera w sposób naturalny takie małżeństwo, jeśli nie ma możliwości do pojednania. Wtedy uczniowie tego słuchali, gdy się przysłuchiwali, rzekli, jeśli sprawy wyglądają tak poważnie, to nie warto się żenić. Więc faceci zawsze mają jakieś tam swoje wyobrażenie. Bo jeśli takie to jest poważne, no to z byle jakiego powodu nie mogę jej oddalić. No już nie jest taka ładna, jak była, gdy się pobieraliśmy. Nie mogę jej oddalić z tego powodu, to nie warto się nawet żenić. Bo ten jeden argument niewierności im nie wystarczał. Chcieli tych argumentów mieć więcej, tak jak dzisiaj współczesny świat. Wiecie, niewierność i zdrada to jest największe przekleństwo, jakie może spotkać małżeństwo. Czy wiecie, że w Starym Testamencie jest, nie będę nawet cytował, bo gdy otworzyłem sobie w internecie, wpisując nierząd, cudzołóstwo, zdrada, wersety, to ich tam było bardzo wiele. I w Starym Testamencie jest wiele miejsc, w których czytamy, że za zdradę, za niewierność małżeńską była kara śmierci. Poszukajcie. Była kara śmierci. No nie mogłem się doszukać, że to samo spotykało faceta. Wszystko, co pisze Stary Testament, spotyka biedną kobietę. Tylko pisze o kobietach, która dopuściła się zdrady, że ma zginąć, ma być zabita publicznie. Powiem wam, że miałem trochę problem. Jak to zrozumieć w Nowym? No chwała Bogu, że w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, które mamy, które rozpoczął Jezus z nami, Bóg nie ma względu na osobę. Że w oczach Jego jesteśmy równi, mężczyźni i kobiety. Każdy z nas jest równy przed Nim. I równomiernie każdy z nas ponosi przed Nim odpowiedzialność. A więc rozumie to tak, że jeśli w Nowym Testamencie ktoś zdradza, ktoś dopuszcza się niewierności, to umiera dla tej drugiej osoby. Nie w sposób fizyczny, bo nie mamy takiego prawa. Tak? Już nie można ukamionować czy spalić na stosie. To jest zakazane. Zresztą prawo daje przyzwolenie na rozpady małżeństw, a więc cóż tutaj szukać? Niewierność powoduje, że druga osoba staje się wolna. I kiedy w Starym Testamencie taki mężczyzna dowiedział się, że żona go zdradziła, i wykryto to, i publicznie zginęła, facet był wolny. Mógł brać drugą. A co dzisiaj? A co dzisiaj Kościół pomówi? Nie, już ci nie wolno. Ty nie możesz, bo miałaś męża. To nic, że cię zdradził, że cię zbezcześcił, że poszedł z inną. Musisz być już samotna do końca życia. Nie ma czegoś takiego w Biblii. W tym przypadku. W tym jednym przypadku. I mówię to z pełną odpowiedzialnością przed Bogiem i przed wami, wiedząc, jakie jest Boże serce. Czując to Boże serce. Serce pełne miłości, pełne akceptacji i wyrozumienia. Jest to jakby nagrodzenie tej osoby poszkodowanej, zniszczonej, zdradzonej, opuszczonej przez Pana Boga. On nagradza tą osobę, dając przyzwolenie. Z wyjątkiem z powodu niewierności. Ten jeden powód jest tutaj bardzo mocno zaakcentowany. A więc W Nowym Testamencie, gdy mierzymy się w Kościele współcześnie, mogę mówić jedynie o naszym zborze, z przypadkami rozpadu małżeństwa, bardzo głęboko to przeżywamy. Czasami wydaje mi się, że tak łatwo burzymy porządek, który Pan Bóg ustanowił. Czasami tylko z powodów, bo mi się należy trochę więcej szczęścia, niż miałem dotychczas. Albo tylko dlatego, że ja nie mam zamiaru wziąć odpowiedzialności za to, co się stało. Ten mężczyzna, który rozmawiał z tym pastorem i opowiadał mu swoje życie, był niewierzącym człowiekiem. Kiedy jego żona zachorowała i została sparaliżowana, przykuta do łóżka, sprzedał wszystko, aby się nią zająć. Przecież mógł sobie znaleźć inną. Mógł ją oddać do przytułku. A on wziął ją do swojego małego mieszkania, bo tyle im zostało. Wszystko wydali na lekarstwa. I mówił, to jest moja żona, należy się jej moja miłość. Ślubowałem jej. To jest postawa godna szacunku. Godna szacunku, Kościele. I cokolwiek myślimy, jakkolwiek sobie to analizujemy, ta postawa jest godna szacunku. Jest dla nas wzorem. Wzorem postępowania, szczególnie dla dzieci Bożych, którzy kierują się czym? Bożą miłością. Bożą miłością. A więc jeśli mówimy o Bożej miłości, to kierujmy się tą Bożą miłością. I zrozumieniem. Ale także kierujmy się Bożą miłością i zrozumieniem w innych przypadkach. A więc aby było jasne, aby był dobrze zrozumiały, zrozumiany. Pan Bóg, i tak jest moje serce, nie toleruje sobie naszych jakichś postanowień, bo znudziło nam się małżeństwo i teraz mogę się rozwieść, mogę się ożenić powtórnie. Bracia muszą mnie, siostry pobłogosławić. Takie jest moje życie. No nie, niestety nie ma takiego przyzwolenia. Nawet jeśli czytamy o rozwodzie apostoła Pawła, gdy druga strona jest niewierząca i chce odejść, to apostoł Paweł też niejasno i klarownie tutaj się wypowiada, co ma być dalej. Ale gdy mówił o tym, co mówi Pan, jeśli ktoś opuszcza współmałżonka czy współmałżonkę, to powinien pozostać sam, jeśli nie ma tego wyjątku, tak? Jeśli nie ma wyjątku zdrady małżeńskiej. Takie to skomplikowane. I to nie jest takie proste. I nie można wydać wyroku jednoznacznego dla każdej osoby takiego samego. Nie można. Każda sytuacja wymaga uwagi, miłości i akceptacji. I zrozumienia. Ale także, Kościele, nie możemy robić precedensów i mówić, no trudno, jak nie wychodzi, to można się rozwodzić. Znajdą sobie innego partnera i będzie okej. Zaczynamy wprowadzać totalny zamęt do tego, co Bóg ustanowił, do porządku, który Bóg ustanowił nad Kościołem, nad ludźmi, którzy poszli za Panem i zaufali Jego mocy, że On może pomóc w każdej sytuacji. Jeśli chociaż odrobinę wyjaśniłem, będę kontynuował za tydzień. I myślę, że za tydzień chciałbym więcej powiedzieć, jak Bóg pragnie, byśmy funkcjonowali w naszych relacjach. Co ma na myśli apostoł Paweł, gdy mówi o uległości? Gdy mówi o uległości. Jak rozumiemy uległość? Abyśmy nie mieli skrzywienia w tym także temacie. Bo każdy człowiek lubi, aby jemu byli podlegli, ulegli. I tak byśmy wszyscy chcieli, aby nam ulegali, ale ci, od których wymagamy, aby nam ulegali, oni też chcą, aby im ulegać. Jest wojna. Jest zderzenie się dwóch sił. A więc musimy zrozumieć, na czym polega biblijna uległość. Jak radzić sobie z władzami ciemności, diabła, szatana, który niesie zniszczenie. Jak być wytrwałym w trudnych chwilach kryzysu. Aby Bóg mógł okazać swoją przychylność. I aby mógł odebrać chwałę z naszego życia małżeńskiego. I abyśmy pokazali temu światu, że nie będziemy i nie musimy być tacy sami jak oni. Że nie będziemy tak postępować. I Pan nam w tym chce pomóc. Bóg nam w tym chce pomóc. On jest ostoją i mocą naszą w każdej sytuacji. On wejdzie w każdą trudną sprawę i ma moc wejść w każdy skomplikowany konflikt. I ma moc go rozwiązać. Bo jest Bogiem. Amen. Bo jest Bogiem. A jeśli uważamy, że nie damy rady go rozwiązać i nie ma tutaj tego grzechu niemoralności, niewierności, to też bądźmy gotowi i powiedzmy sobie, dobra, nie daliśmy rady, a więc będę służył Bogu tak, jak teraz pozostaje, w stanie, w którym zastaje mnie Bóg w danej sytuacji. I wtedy przynajmniej częściowo jakby współpracujemy, poddajemy się temu, co mówi Biblia. Jeśli wymyślimy sobie różne poglądy, ideologie, aby poczuć się wygodnie, bo tak byśmy woleli, zaczynamy wykrzywiać, wykręcać to, co mówi Bóg. I wtedy możemy mieć wiele kłopotów. Możemy wejść w jakieś dziwne relacje i dziwne stany. A Boże Słowo dla nas jest solidnym fundamentem. Jest życiem. Jest prawdą. I nie bójmy się języka Biblii. Nawet we współczesnym świecie. Nie bójmy się go. Tak daleko dziś dryfuje chrześcijaństwo, że nawet narzuca nam, by nie używać określeń, jakie Biblia używa w rozmowach z ludźmi. Musimy być ostrożni, bo tak i tak ją musimy czytać. Jeśli chcę coś komuś przeczytać, no to co? Będę przemieniał te słowa od razu, gdy będę czytał, żeby ta droga mi osoba zrozumiała, co ja czytam? Trudne. Nieprawdaż? Trudne. Bardzo trudne. Ale zawsze możemy wyjaśnić. Zawsze możemy powiedzieć. Nie bójmy się języka Biblii. Nie bójmy się języka Bożego Słowa. Jeśli Bóg nazywa coś po imieniu, to ma to sens i ma to cel. Amen. Pomódlmy się, pochylmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci za ten fundament do małżeńskiego życia. Dziękuję Ci, że pragniesz mówić do nas, pragniesz nas prowadzić, pragniesz nas korygować, pragniesz nam objawiać prawdę. Panie, żyjemy w trudnym czasie i choć rzadko podejmujemy tego typu tematy, to Panie, czasami musimy stanąć i skonfrontować się z wyzwaniami życia, które są przed nami. Panie, żyjemy w czasie kryzysu małżeństwa. Żyjemy w czasie wielkiego kryzysu życia rodzinnego. Żyjemy w czasie, kiedy zdrowe, silne, pełne radości małżeństwo staje się antykiem. Panie, ale dziękuję Ci, że Twoje słowo nas uczy, że wszystko, co dobre i doskonałe, zstępuje od Ojca Światłości, także w sferze naszych małżeńskich relacji. I dziękuję Ci, że Ty jesteś naszą pomocą, jesteś źródłem życia, jesteś siłą naszą, abyśmy w naszych relacjach małżeńskich mieli silną, zdrową rodzinę, silne, zdrowe małżeństwo, abyśmy szanowali się mimo braku doskonałości w sobie samym. Panie, dziękujemy Ci, że możemy to przełamywać, możemy umiejętnie komunikować nasze relacje między sobą i możemy sobie wybaczać. Panie, dziękujemy Ci za to. I dziękujemy Ci, że diabeł nie ma prawa rozwalać naszych małżeństw. Dziękujemy Ci, że możemy to stanowczo powiedzieć i głośno głosić. Że diabeł i w tej kwestii jest pokonany. Nie chcemy dawać sygnału, że w Twojej kwestii diabeł zwycięża, wygrywa i rozbija, niszczy, dewastuje. W każdej dziedzinie naszego życia możemy oglądać Twoją chwałę. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chcielibyśmy powstać na koniec. Pomódlmy się, aby Bóg dał nam siłę, aby nas prowadził. Chciałbym, abyśmy też pomodlili się o te osoby, które przeszły przez trudny czas, może rozwodu, rozpadu małżeństwa, zdrady. Mamy takie osoby. Mamy takie osoby, które już są w drugich związkach, bo zostały pozostawione dla innych. Zgodnie z tym, co czytaliśmy, z powodu niewierności. Pomódlmy się, aby nigdy diabeł ich nie dręczył, nigdy diabeł im nie wmawiał, że są drugim sortem. Pomódlmy się o tych, którzy może teraz, niedawno, w jakimś okresie przeszli przez trudne chwile w swoim życiu małżeńskim i przeżyli kryzys i nie jest im łatwo. Módlmy się, aby Boże uzdrowienie było nad nimi, aby czuli się przez nas też akceptowani i kochani. Że Bóg wybaczył także i to potknięcie, tą porażkę. I że podnosi na nowo i na nowo chce używać, na nowo chce błogosławić. Chcemy się o to modlić. Panie, dziękujemy Ci, że możemy przed Tobą być szczerzy i możemy otaczać miłością siebie nawzajem. Panie, ja chcę pomodlić się bez wywoływania tu do przodu, bez wskazywania podniesieniem ręki. Panie, o każdą osobę, która przeszła przez ten dramat, przez tą traumę rozpadu małżeństwa, przez ten ból i łzy. Panie, modlę się o osoby, które były zdradzone, które po prostu zostały porzucone, czy z powodu niewierności poczuły się mocno skrzywdzone. Panie, modlę się, aby przyszło Twoje uzdrowienie do ich życia. Abyś Ty, Panie, ich podniósł. Abyś Ty, Panie, uleczył. Abyś Ty, Panie, dał im takie zrozumienie samych siebie, by miały to poczucie wartości w Tobie. Że one mają teraz to poczucie wartości w Tobie. Że Ty jesteś ich życiem, ich szczęściem. Panie, dziękujemy Ci, że możesz błogosławić także tych i używać także tych i być obecny w życiu tych, którzy przeszli przez dramat rozwodu. Że Panie, chcesz im pomagać, chcesz ich kochać, chcesz im błogosławić. Chcesz im, Panie, pomóc w dalszym życiu i dasz mądrość i objawienie, co zrobić dalej. Panie, dziękujemy Ci, że otwierasz przed nami ten temat. I otwierasz też nasze serca, abyśmy byli podejścia pełnego zrozumienia, miłości i wiary, że Ty jesteś ponad takimi trudnymi przeżyciami. I Ty z każdej trudnej sytuacji dajesz wyjście i przynosisz rozwiązanie. Dziękujemy Ci, Panie. Ucz nas żyć. Pomóż nam komunikować prawidłowo w małżeństwach. Pomóż nam także ustępować i rozumieć siebie nawzajem. Pomóż nam także wybaczać sobie nasze niedoskonałości. Ożywiaj na nowo, rozpalaj na nowo pasję miłości, aby ona nigdy nie zgasła. Abyśmy nie utracili tej pierwszej miłości. Kochany Kościele, tak wyraźnie odczuwa w moim sercu, tak Duch Święty kładzie na moje serce, aby powiedzieć, że tak jak Biblia mówi, że Bóg miał za złe, że Kościół, że ludzie wierzący utracili swoją pierwszą miłość do Niego. Tak wierzę, że też nie jest to zdrowe i Bóg ma za złe, gdy tracimy naszą pierwszą miłość do siebie nawzajem. Że Bóg chce, aby nasze małżeństwa przez całe życie pałały tą pierwszą miłością, tym zakochaniem, tą miłością, którą mieliśmy do siebie na samym początku. Aby ona nie gasła. Wtedy małżeństwo, mimo swoich słabości, mimo swoich niedoskonałości i wad, będzie silne i dotrwa do końca zwycięsko. Pokona wszystkie wyzwania, pokona wszystkie trudności i znajdzie rozwiązanie na swoje kłopoty. I nie będzie musiało się rozchodzić. I nie będzie musiało się rozpadać. I nie będzie musiało być zniszczone. Chcemy ufać Panu. Chcemy studiować Boże Słowo w tym temacie. Ale nie tylko kierować się naszymi jakimiś emocjonalnymi przekonaniami, ale bądźmy wrażliwi na Ducha Świętego, aby nas prowadził. I aby dał nam zrozumieć. I abyśmy zawsze byli gotowi, aby podać pomocną dłoń tym, którzy cierpią, tym, którzy przechodzą przez różne doświadczenia. To jest trudny temat i powiem Wam, że wielkie wyzwanie dla mówcy, dla nauczyciela ponosić odpowiedzialność za swoje słowa. Łatwo jest słowa rzucić, powiedzieć i zostawić. Ale czy jestem gotowy utożsamić się z cierpieniem ludzi, którzy za tym podążają? A więc trzeba mieć tą wrażliwość, a z drugiej strony trzymać się prawdy Bożego Słowa i trzymać się standardów, które Bóg wyznaczył. Dlatego dziś takie przesłanie, jeszcze za tydzień będzie jedno, na temat relacji, na temat więzi, na temat tego funkcjonowania już, by małżeństwo było zdrowe, by umiało posługiwać się Bożymi narzędziami, które On nam daje, byśmy siebie nawzajem szanowali, aby przetrwać każdą burzę i oglądać Boże zwycięstwo. Niech Bóg Wam błogosławi. Niech błogosławi nasze domy, nasze rodziny. nasze małżeństwa. I niech wypełni nasze serca pokojem. Niech wypełni nasze życie pokojem. Byśmy umieli spojrzeć na drugą osobę, która przeszła może trudniejsze życie niż myśmy przeszli, że Bóg też ją kocha i też wyciąga nad nią swoją rękę i przytula ją do siebie. Niech Bóg wam błogosławi. Kościele, bracia i siostry w Chrystusie. Amen.